Witajcie kochani, dziękuję grupie uwielbienia za wspaniały czas uwielbienia. Tak, dalej przechodzimy do Księgi Jozuego. Nie wiem, czy mieliście czas w tym tygodniu, żeby troszeczkę bardziej się w nią wgłębić, przeczytać. Myślę, że jeśli nie, to zachęcam. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę już bardziej, tak jak zapowiadałem tydzień temu, weszli już w te bitwy, które tam się działy. Więc tak w ramach przypomnienia. Pierwsze 5 rozdziałów, przywództwo Jozuego, o tym mówiliśmy ostatnim razem, jak to Jozue został wybrany, jak przechodzą przez ten Jordan. Teraz chcemy właśnie przejść do tego rozdziału 6-12 oraz rozdział 13-22, gdzie będziemy czytać właśnie o wojnie, o ziemię obiecaną, o podziale ziemi i na końcu zakończymy tą mową Jozuego. Tydzień temu mówiliśmy o takich 4 lekcjach, w których mówiłem o tym, by być odważnym, zbliżyć się do Boga, słuchać, przestać stać i wyruszyć, być gotowym na nowe. I kochani, mamy mapę, taką znalazłem w miarę, szukałem, żeby jakość była dosyć dobra tej map, kiedy to pokażę. Dlaczego zaczynamy od tej mapy? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy zastanowili się dzisiaj nad tym, dlaczego akurat w tym miejscu Jozue przekracza Jordan. Jordan nie jest małą rzeką, to nie jest jakaś tam malutka rzeczka, która sobie płynie i stanęli sobie w tym miejscu. Nie wiem, czy kiedykolwiek z was ktośkolwiek się zastanawiał, dlaczego w tym miejscu, akurat w tym, gdzie z drugiej strony jest najcięższa twierdza, jaka właściwie jest na terytorium ziemi obiecanej, akurat Pan Bóg każe im się przeprawić i stanąć od razu naprzeciwko tak dużego wroga. Tu jest jeszcze jedna mapa, gdzie mamy całą drogę z Egiptu aż do ziemi obiecanej. I ta mapa pokazuje nam jedną rzecz, która mnie bardzo, bardzo zawsze intrygowała i często to możemy słyszeć i słuchać, że właściwie z Egiptu, jak popatrzymy na tą mapę do ziemi obiecanej, w linii prostej jest dużo bliżej, nieprawdaż? Niż iść tak dookoła i jeszcze patrząc tutaj zakręcają, oddalają się, aż w końcu idą takim dookoła łukiem, aż dochodzą do tego Jerycha. Po drodze jeszcze jest Jordan. Czemu by tego nie przejść w prostej drodze? Można byłoby iść wzdłuż morza śródziemnego i dojść w bardzo krótkim czasie do miejsca. Wiemy, że Biblia nas uczy, że oni mieli już 40 lat, ale dlaczego akurat tak bardzo, bardzo chcemy, co Bóg ich prowadzi w miejsce Jerycha, w miejsce takiego wyzwania. I tak jak zeszłym razem mówiłem, nie chcę, żeby to były tylko i wyłącznie teologiczno-historyczne rozważania księgi. Chcę, żebyśmy coś wyciągali. Wierzę, że coś nas Pan Bóg chce tutaj nauczyć. I wiecie, taką rzeczą, która jest bardzo ważna, jest to, że Pan Bóg nigdy niczego nie robi, dlaczego, że o czymś zapomniał, albo coś robi przez przypadek, albo robi coś w nieświadomości, albo robi tak, no bo może tak pójdziemy. To takim dowodem i czymś, co mi naprawdę otworzyło serce i umysł na tą księgę, kiedy ją czytałem, i tu może się zdziwicie, to już zapowiadałem tydzień temu, to była taka analiza zdobywania ziemi obiecanej, którą nie zrobili teologowie, ale zrobili historycy razem z dowódcami, generałami, takimi emerytowanymi, którzy po prostu zajmują się strategią zdobywaniem ziemi obiecanej. I kiedy zaczęli omawiać i analizować to razem z historykami, to wyłania się znowu obraz tego, jak Pan Bóg doskonale prowadził Izraela. Dlatego, że idąc na wprost, po pierwsze muszą przejść przez pustynię, taką prawdziwą pustynię, gdzie nie ma żadnych jezior, nie ma żadnych wody, to widać lepiej może tutaj. To są tereny pustynne, górzyste, bardzo, bardzo trudne. Tereny, które nawet idąc wzdłuż morza, nie ma tam za dużo miejsc, gdzie można nabrać wody pitnej, ani zdobyć jedzenie, a drogą, którą Pan Bóg ich prowadzi, wiemy, że przecież Pan Bóg ich prowadzi w obłoku, tak? To dostają jedzenie, a jednocześnie Pan Bóg prowadzi ich ziemią, która wyprowadza ich w miejscu przed Jerychem, ale patrząc z punktu strategicznego, to Jerycho to jest taka, w tamtych czasie też była nazywana bramą tamtych miejsc. Ta czerwona linia pokazuje miejsce, gdzie oni przekroczyli. Jerycho było miejscem, gdzie były źródła, gdzie była woda, gdzie było jedzenie, gdzie główne dostawy w tamtym czasie, my musimy pamiętać, że świat nie wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda, główne dostawy handlu czy czegokolwiek innego odbywały się właśnie tędy, bo wielkie imperia tamtych czasów tylko przez tą bramę tak naprawdę kontaktowały się z plemionami, które zamieszkiwały ziemię obiecaną. I drugą rzeczą, którą musimy pamiętać, która wynika z tekstów bezpośrednio już Biblii także, gdzie będziemy widzieć ten podział i te dalsze bitwy, wojny, które prowadzą pokolenia już, które dostają ziemię, to jest to, że tereny tutaj tego południa Izraela dzisiejszego, gdzie mamy Gazy tutaj na tym, to są Filistyńczycy. To są plemiona, które są doskonałe w walce, a więc wychodząc z pustyni trafiliby od razu na bardzo trudne te tereny zamieszkane przez ludzi, którzy doskonalą się. I jak będziemy widzieć historię, będziemy czytać Biblię dalej, to będziemy widzieć, jak wiele jeszcze lat Izrael walczył z Filistyńczykami, walczył z Kananejczykami, walczył z ludami, które te tereny zamieszkują. Dzisiaj też do tego jeszcze wrócimy. Widzimy w innych fragmentach Biblii, że to są też tereny, których dolinach zamieszkują ludy, których nawet po zdobyciu nie udało się tak łatwo stamtąd wyplenić, dlatego że posiadały nowoczesną broń, czyli żelazne rydwany. O tym mówi także fragment, do którego później przejdziemy, Bożego Słowa z innej księgi. Więc te tereny były zamieszkane przez ludzi, przez plemiona, które specjalizowały się w walce. To nie oznacza, że Jerycho jest prostym zadaniem. To nie oznacza, że Jerycho jest czymś, co spotykają na drodze i teraz już będzie łatwo, bo nie wchodzimy od tej najtrudniejszej strony. Ale Jerycho także jest dużą, ciężką twierdzą. Bibliści tutaj i archeolodzy się spierają. Jedni twierdzą, że te wykopaliska, które były, pokazują, że albo Jerycho miało bardzo, bardzo duże mury, albo było tam kilka twierdz. Albo jeszcze, co gorsza, mówią, że te mury były tak grube, że nie dało się ich po prostu w normalny sposób zdobyć ówczesnymi środkami militarnymi, a więc zadanie nie jest łatwe. Musimy pamiętać, że też po przekroczeniu Jordanu następuje to, co mówiłem ostatnim razem, to obrzezanie, następuje Pascha i tam jest też napisane, że już przestał być z nimi ten obłok, przestali dostawać w tym czasie te przepiórki, przestali dostawać mannę, w tej chwili wchodzą do ziemi obiecanej i stoją przed Jerychem. A więc sama twierdza Jerycho jest twierdzą bardzo ważną z punktu strategicznego. Praktycznie nie można byłoby prowadzić wojny na terenie ziemi obiecanej bez zdobycia Jerycha. Ogólnie tak budowano wtedy twierdzę, tak polegała strategia walki w tamtym czasie, że taka twierdza się zamykała. Kiedy, i to czytamy właśnie w rozdziale, kiedy zaczynamy czytać o oblężeniu Jerycha, czytamy takie słowa. Na wieś o nadciągających Izraelitach Jerycho całkowicie się zamknęło swe podwoje. Nikt nie mógł wyjść z miasta ani do niego wejść. Pan tymczasem powiedział do Jozuego, i tutaj już jest ten fragment do Jozuego, ale Jerycho się zamyka. To jest normalne, tak się prowadziło walkę, kiedy wróg się zbliżał. Twierdza, nawet jeśli była potęgą, zamykała się. I teraz polegało to na tym, że albo będą nękać tą armię, która ich ominie, bo były tylko dwa wyjścia, albo ją zdobywają oblężeniem, które może trwać bardzo, bardzo długo i może skończyć się porażką, bo Jerycho było też tak zbudowane, że dużo źródeł, to archeologowie potwierdzają, wody pitnej były w środku. A więc albo się zamykają i czekają, aż po prostu uda się albo nie uda się go zdobyć, albo się zamykają i omijasz tą twierdzę, ale nękasz wtedy się na to, że z tyłu zostaje wróg, który będzie cię nieustannie nękał i atakował. A więc Jerycho robi coś, na czym się zna, robi coś, co strategicznie jest bardzo mądre w tamtych czasach, tak się robiło, zamyka się i przygotowuje się na oblężenie, bo wie, że wróg przekroczył i jest blisko. Jest to groźny wróg. Ale ogólnie strategię, żebyśmy tak bliżej poznali, jak prowadzi się wojnę, dzieli się na takie trzy rzeczy, na część taktyczną, operacyjną i militarną. Co to znaczy tak prostszym językiem? Część taktyczna, tak najprościej mówiąc, to jest to prowadzenie walki. Operacyjna to jest to wszystko to, co się przemieszcza, co musisz wykonywać pewne ruchy, musisz zmieniać kierunek, musisz się przegrupowywać. To jest część operacyjna części wojny. I część militarna, kiedy musisz wiedzieć, z kim walczysz, przeciwko komu walczysz i co jest twoim zadaniem. I w Biblii, to co ciekawe, wszystkie te fragmenty o księdze Jozuego spełniają te trzy warunki. Mamy na przykład część taktyczną w Jozue 6:20. Lud zniósł okrzyk wojenny i zagrano w trąby. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, zniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu, a lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie i tak zajęli miasto. Operacyjną, na przykład Jozue 10:9 i natarł na nich Jozue niespodziewanie po całonocnym marszu. To jest już o innym bitwie, o której też będziemy mówić, a na razie tylko chciałbym pokazać, gdzie są takie miejsca, które pokazują to. Gilgal, Jozue 10:9 i militarne. Wy zaś nie stójcie bezczynnie, ścigajcie waszych wrogów, zabijajcie schwytanych, nie pozwalajcie im wyjść do ich miast, ponieważ Pan Bóg wasz wydaje ich w wasze ręce. Jozue i Izraelici zadali im straszliwą klęskę, aż do całkowitego ich wyniszczenia, także tylko nielicznym udało się uciec. I tu mamy Jozue 10:19. Kiedy Pan Bóg sam i Jozue mówią, że muszą nie pozwolić im wejść do miast, muszą coś zrobić, muszą być gotowi, muszą jakby doprowadzić tą wojnę do końca. Ale skupmy się na pierwszej bitwie, na bitwie o Jerycho. Na tym ważnym, strategicznym punkcie, miejscu, gdzie jest główna brama wejścia do Ziemi Obiecanej, miejsca, w które otacza jeziora, które pozwala im zaopatrzenie. Mamy dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Chciałbym, żebyśmy coś zobaczyli na początek. To jest jakby troszeczkę przeskoczymy do tyłu, to jest podział już ziemi Izraela na różne plemiona, ale pokazuję to po to, abyśmy zobaczyli, gdzie jest Jordan. I mamy tutaj plemię Ruben i Gad. To jest miejsce, w którym oni już praktycznie są przed Jordanem, mają już swoje terytorium. Nie musieliby wchodzić. Są już, te ziemie zostaną im przydzielone, a więc tak naprawdę po co wchodzić? Przecież oni już mają to, co zostali. Obietnica się wypełniła, zostajemy z tej strony. Reszta niech wchodzi, niech zdobywa swoje ziemie. Po co, skoro my jesteśmy przed Jordanem, nie potrzebujemy więcej, to nam starczy. Nie. Jozue kieruje do nich takie słowa. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali teraz. Ja to przeczytam, jak mamy Biblię, możemy otworzyć. W Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale od 12 do 15 czytamy: do Rubenitów, Gedytów i połowy plemienia Manassesa rzekł Jozue: pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, bo tutaj ten rozkaz wcześniej był powtórzony przez Mojżesza do tych plemion, jeszcze kiedy on żył, kiedy jeszcze oni wiedzieli, że już będą mieli najszybciej te plemiona, będą miały swoje ziemię. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci, bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzielni mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzyjcie ich, aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz. A więc nie ma tutaj informacji, że oni już coś mają i nie muszą już nic robić. I myślę, że to jest taka lekcja, którą chciałbym, żebyśmy na początek już wyciągali, że jeśli dzisiaj jesteś w dobrym miejscu swojego życia duchowego, w miejscu, w którym myślisz sobie, no ja już dostałem to, co od Boga mam, mogę Go wielbić, mogę Go uwielbiać, mogę wspierać innych na zasadzie, że powiem, no ja już mam, więc na podstawie mojego świadectwa ty też wierzysz, że będziesz miał, ale twój brat lub twoja siostra lub ktoś, kto stoi obok ciebie, dalej jest w walce, albo nawet więcej, ta walka jest przed nim. Większość części ziemi obiecanej jeszcze nie jest zdobyta. Jeszcze ten podział się tak nie nastąpił, jak tutaj widzimy. Czekają ich wielkie bitwy i Pan Bóg w tym miejscu nie mówi do nich, że mają zostać po tej stronie. Nie mogą zostać, muszą wyjść. Wojownicy mają wyjść, mają być więcej w tym fragmencie. Gdy czytamy, to w oryginale są użyte słowa, które mówią o... Te słowa dzisiaj w oryginale używane są do określenia jednostek specjalnych w Izraelu. Jednostek, które są wydzielane z wojska i stanowią taką awangardę tych, którzy idą na samym przodzie. Kimś, kto ma lepszą broń niż reszta, jest lepiej przygotowana niż reszta i dzisiaj te jednostki są te określane właśnie tymi samymi słowami. To myślę, że jest wielka lekcja dla nas. Jeśli coś dzisiaj z Bogiem przeżyłeś, coś odebrałeś, to to nie jest miejsce, w którym możesz usiąść spokojnie, założyć ręce i powiedzieć, no będę patrzył, jak Pan Bóg u was działa. Pan Bóg do tego cię nie powołuje, nie temu Pan Bóg dał im już odpocznienie, żeby mogli odpoczywać, ale temu, aby być czymś, co jeszcze więcej, będą, patrząc na to, co sami dostali, będą prowadzić resztę, aby zdobyli tą ziemię obiecaną. Jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu, to pamiętaj, że to, co dostałeś od Boga, jest po to, abyś wykorzystał to dla innych. Abyś wykorzystał to i był tym, który może na przodzie będzie szedł. Będzie tym, który tu będzie wychodził i modlił się o innych. Będzie tym, który w jakiejś innej służbie znajdzie swoje miejsce i rozpocznie pracę z innymi. Bóg nigdy nie powołuje nikogo do tego, aby zajmować miejsce w Kościele i nic więcej nie robić. Nie dostajesz Bożego błogosławieństwa, czy zbawienia, czy czegokolwiek innego, tylko po to, żeby sobie usiąść, żeby założyć ręce i obserwować. Bóg, Kościół nie jest kinem, nie jest miejscem obserwacji, nie jest tylko miejscem, gdzie możesz przyjść i ty już dostałeś, więc niech reszta się męczy. Jak będą wierni, to może ich Pan Bóg pobłogosławi. Tak to nie działa. Tak nie działało i wiemy, że mamy taką naturę. Myślę, że to nie jest przypadek, że Jozue powtarza słowa, które powiedział już im Mojżesz. Nie powtarza ich dlatego, że jest ważniejszy od Mojżesza. On nie stanowi się ważniejszym od Mojżesza, ale myślę, że nasza natura w przypadku, kiedy już coś otrzymujemy, kiedy rozpoczyna się pewna wygoda, kiedy jest już łatwo i wygodnie, to chcemy sobie usiąść, założyć ręce, obserwować i jeszcze najlepiej dawać dobre rady. Ale tutaj nie ma miejsca na dobre rady. Oni nie są tymi, którzy będą dawać dobre rady. Oni są tymi, którzy pójdą na przodzie. Oni są tymi, którzy staną się prekursorem tego, co dzisiaj armia izraelska nazywa taką elitarnymi jednostkami. To a więc stają przed Jerychem. Stają przed miastem, którego mury są wielkie, wysokie, potężne. Tutaj akurat archeolodzy się bardzo kłócą od takich bardzo przeciwnych Biblii, którzy twierdzą, że to miasto już było zburzone, do takich, którzy twierdzą, że mury były tak duże, że praktycznie zdobycie ich było niemożliwe. I co dalej? Pan Bóg mówi do Jozuego, że mają zastosować taktykę, o którym tu już też nieraz mówiłem, która wydaje się dziwna dla każdego. Przez 7 dni mają chodzić wokół, mają grać na trąbach. Jozue mówi, że mają się nie odzywać w tym czasie. Jedyne, co ma być, to uwielbienie Boga w tym miejscu. Tak byśmy dzisiejszym językiem to nazwali. Przez 7 dni muszą chodzić dookoła. Przez 7 dni z murów będą słyszeć obelgi, będą słyszeć może wyśmiewanie, będą słyszeć rzeczy, które no, nikt z nas nie chciałby słyszeć. I myślę, że gdyby nam ktoś też tak kazał w tym miejscu chodzić wokół 7 dni, a często też tak mamy, że oczekujemy jakiegoś Bożego prowadzenia i mamy swoje wyobrażenie. Oni musieli mieć swoje wyobrażenie na temat zdobywania murów. Nie wiem, może myśleli, że będą budować katapulty, albo nie wiem, jakiś taran zrobią, albo jeszcze coś innego wymyślą, nie wiem, podkopą te mury. No masz oczekiwania, przyszedłeś w to miejsce i masz czasami oczekiwania od Boga, że Bóg... Masz problemy finansowe, to przyjdziesz do kościoła i dostaniesz pieniądze. Albo, nie wiem, nie masz pracy, to przyjdziesz do kościoła, dostaniesz pracę. Jesteś chory, zostaniesz uzdrowiony. A tutaj Pan Bóg mówi, będziesz chodził o 7 dni dookoła i będziesz mnie uwielbiał. No to sobie myślisz, halo, zaraz. I myślę, gdy Jozue to usłyszał, a pamiętajmy, kim jest Jozue, on wiele rzeczy już w życiu widział w tym miejscu. On widział już ludzi, którzy, kiedy zobaczyli ziemię obiecaną, narzekali, marudzili. On widział rzeczy, które się działy tuż po wyjściu z Egiptu, kiedy morze za nim się zamknęło i pokonało armię egipską, kiedy tuż po tym wydarzeniu prawie cały Izrael odszedł od Boga, ulepił sobie bałwana ze złota i zapomniał o tym, bo chwilę nie było Mojżesza. I nagle musi im przekazać, że plan zdobywania największej twierdzy w regionie, od której zależy powodzenie całej militarnej ekspansji na tereny wybrane przez Boga dla nich, będzie polegał na tym, że będą chodzić wokół. Więc co im mówi? Milczcie. Myślę, że wiecie, to nie jest nigdzie w Biblii, że Pan Bóg nakazał im milczeć. To Jozue im tak powiedział. Przeczytajcie sobie to dokładnie. Myślę, że Jozue miał doświadczenie w przeszłości. My czasami mamy doświadczenie w przeszłości. Widzimy, pamiętamy, co się działo, gdy Izraelowi pozwolono mówić. I będziemy to widzieć jeszcze w przyszłości, w historii Izraela, już po tym, jak zdobędą ziemię. I Pan Bóg mówi do nich, że w ten sposób zdobędą tą twierdzę. Myślę sobie, Że to jest coś, co powinniśmy wziąć do siebie, być gotowym, to co było ostatnio, dzisiaj jakby troszeczkę to kontynuujemy, być gotowym na Boże rozwiązania. One nie będą takie, jakich się spodziewamy. Wiecie, wiem to z własnego też doświadczenia. Ja czasami miałem swoje pomysły na rozwiązania. Ja czasami czegoś właśnie oczekiwałem, myślałem, że Pan Bóg w taki sposób to zrobi. A Pan Bóg przychodził i robił rozwiązanie w sposób, w którego ja sam bym nigdy nie wpadł, albo w sposób, który mi nawet by się nie podobał, bo ja oczekiwałbym może czegoś bardziej według mojego rozumowania normalne. Ale siódmego dnia, kiedy mnie mogli już znieść okrzyk, to mury popękały, padły i zdobyto Jerycho. I co się dzieje dalej? Dalej dzieje się to, że biorą coś, czego nie powinni wziąć. Czegoś, co jest obłożone klątwą. Coś, co zostaje obłożone klątwą, czytamy w rozdziale, zostaje zabrane przez nich, a Pan Bóg mówi, że mają tego nie brać. Dokładnie czytamy na samym końcu tego szóstego rozdziału takie słowa. W tym czasie, to jest 26 werset, Józef zaprzysiągł lud. Przeklęty przed Panem będzie ten, kto poważy się odbudować to miasto, Jerycho. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Pan był więc z Józłem, a wieść o nim rozeszła się po całej ziemi. Jednak synowie Izraela dopuścili się sprzeniewierzenia tego, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabidiego, syna Zeracha z plemienia Judy zawłaszczył coś z tego, na czym ciążyła klątwa. A więc dzieje się coś, co nie powinno się zdarzyć. I dzisiaj możemy to obserwować i pomyśleć sobie, no jak można być takim? Pewnie nie jeden z nas, ja tak pomyślałem, kiedy czytałem kiedyś tą historię. No takie zwycięstwo, takie błogosławieństwo, a tu biorą coś, co po prostu powinni nie brać. Ale czy tak czasami nie jest z nami też? Czy czasami Pan Bóg mówi, nie bierz tego, nie dotykaj tego, nie wchodź w to, nie dotykaj tego, to już nie jest twoje życie, to już nie jest coś, od czego zależy twoje życie. Co powodowało w Achanie to, że on to zabrał? On po prostu pożądał tej rzeczy, chciał to mieć. Czasami coś bardzo chcemy, czasami coś tak bardzo nam się wydaje, że to jest to, o czym marzymy. No teraz wreszcie mogę to wziąć, przecież jest zwycięstwo. A Pan Bóg mówi, nie bierz tego. Nie wracaj do rzeczy, które były w świecie. Nie buduj swojej bezpieczeństwa na rzeczach, które są w tym świecie. Pan Bóg daje ci coś nowego. Wojna, w której Bóg ich prowadzi, jest bardzo podobna i myślę, że z tym, czego uczy nas Bóg o naszym dzisiejszym duchowym życiu. Bo napisane jest w Nowym Testamencie, czytamy, że gdyż bój toczymy nie z ciałem i krwią, z wierzchnościami niebieskimi. My też toczymy bój. My też jesteśmy narażeni na to, że w tej walce możemy zostać zranieni. I my też w tej walce czasami jesteśmy kuszeni, aby zabrać coś, co wydaje nam się takim dobrym rozwiązaniem. Czasami tym czymś jest powrót do grzechu, czymś, co wiemy, że nie powinniśmy zrobić. Czasami jest to miłość do pieniądza, do tego, żeby mieć więcej, żeby mieć lepiej. Czasami to jest wzięcie pracy, która wcale nie oznacza po jakimś czasie, że jest błogosławieństwem, tylko staje się przekleństwem, staje się czymś, co cię związuje, staje się czymś, co prowadzi cię do kolejnej bitwy, Aj. Wiecie, co znaczy Aj dosłownie? Dosłownie znaczy miasto ruin. Archeolodzy tu są bardzo zgodni, że miasto około 500 do 600, tutaj akurat różnice co do lat są różne, ale już dużo wcześniej, 500-600 lat wcześniej było zburzone. Jak i w wyniku jakiejś innej wojny po prostu miasto zostało zrujnowane, jego mury zostały rozbite, a więc nawet jego nazwa mówi, że to jest miasto ruin. A więc to nie jest jakiś groźny przeciwnik. Nie ma murów. Jerycho miało, padły, tutaj już mury są padnięte, to raz, dwa sobie z nimi poradzimy. Tutaj nie ma już pytań do Boga, czy damy sobie radę. Oni po prostu idą na kolejną akcję, kolejna bitwa. Nie ma murów, miasto ruin, pokonaliśmy Jerycho. Lęk na całą krainę poszedł. No to co my tam zrobimy? Raz, dwa, zdobędziemy Aj. I kiedy właśnie bierzemy coś, czego Pan Bóg ci powiedział, że nie bierz i dalej bierzemy się za służbę, za rzeczy, które przecież Pan Bóg nas powołał i nagle wszystko zaczyna się sypać. Nagle okazuje się, że Aj nie jest takie proste. Wiecie, historycy są zgodni co do tego, że Aj nauczyło się walczyć w tych ruinach. I to widzimy, jak wciągają w pułapkę Izraelitów. Jeśli bierzesz udział w duchowej wojnie, to musisz pamiętać, że twoje życie musi być przygotowane na to. My toczymy bój, jest napisane, z wierzchnościami niebieskimi, z mocami, z którymi normalnie nie mielibyśmy szans. Z mocami, które wiedzą, widzą, obserwują. Szatan nas obserwuje jak lew rycząc. On chodzi wokół, obserwuje, szuka tych słabych rzeczy, w które może uderzyć, tych rzeczy, które może ci naszkodzić, tym, w czym jesteś słaby. On doskonale widzi, co zrobiłeś. I albo przyjdziesz z tym pod krzyż, albo powiesz: Panie, przepraszam, uczyniłem coś, czego nie powinienem. Widzę, że jestem w miejscu, w którym nie powinienem i wiem, że dalej nie dam rady tego zdobyć, chociaż mi się wydaje, że to, co przede mną, to jest takie proste, a czasami jesteś w miejscu w życiu, kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego nic nie wychodzi. Mieliście takie miejsce, kiedy nawet w głowie, w sercu, może przed innymi się nie przyznałeś, ale stałeś przed Bogiem, zastanawiałeś się: Panie Boże, dlaczego tak się dzieje? Ale czy wszystko w twoim życiu jest okej? Czy nie było tak, że Pan Bóg ci powiedział: nie bierz czegoś, nie dotykaj tego, nie wchodź do tej pracy, nie rób czegoś, nie zmieniaj w tej chwili nic, może po prostu skup się na mnie, miej więcej czasu ze mną, ale ty chwyciłeś, chciałeś więcej. Chciałeś coś, czego na ten czas to nie było dla ciebie. Na ten czas to nie było coś, co powinieneś robić. Na ten czas to nie było rozwiązanie, które jest dobre dla ciebie. Wiecie, miałem taką historię w swoim życiu. Kiedyś zmieniałem pracę. I była taka praca, w której pracowałem. Było dobrze w tej pracy, trochę nudno. Czasami to mnie męczyło, że nudno, tu się nic nie dzieje, ja muszę siedzieć 8 godzin, ale tu nie ma co robić, na siłę sobie musiałem szukać zajęć. I pojawiła się oferta pracy w innej firmie, lepiej płatna, i zmieniłem to. Zostawiłem tą pracę, która była trochę gorzej płatna, taka nudna, i zmieniłem, poszedłem do innej pracy, do firmy, która specjalizowała się w takich specjalistycznych, bardzo systemach. Już na pierwszym spotkaniu, kiedy rozmawiałem, dostałem się do tej pracy, wszystko było super, miałem te systemy sprzedawać, i kiedy na pierwszym spotkaniu pojechałem do klienta razem z informatykiem, nie miałem pojęcia, o czym oni rozmawiają. Po prostu miałem wrażenie, że siedzę wśród ludzi, którzy mówią obcym językiem, wiedzą mnie więcej, dużo, znaczy to ciężko moją wiedzę było porównać do jakiejkolwiek wiedzy. Nie miałem pojęcia, co się dzieje. I przez 3 miesiące to była tragedia. Działo się bardzo dużo, ale ja kompletnie wiedziałem, co ja mam sprzedawać, jak ja mam to sprzedawać, o czym oni do mnie mówią. Gdy dostawałem specyfikacje od klientów, to pamiętam, nie pojmowałem tego. Ale to była moja decyzja, dlatego że źle określiłem to, co Pan Bóg do mnie mówił. Nie podobało mi się w miejscu, w którym byłem, i chciałem coś zmienić, ale po swojemu. Konsekwencje były takie, że tą pracę miałem tylko 3 miesiące. Czasami robimy coś, co Pan Bóg mówi: nie rób tego, nie bierz. A my bierzemy. A my myślimy, że tak trzeba. Ale jest rozwiązanie. Możesz przyjść do Boga, możesz przyjść do Chrystusa, do Jezusa, możesz Mu wyznać o swoje lęki, swoje błędy, i Pan Bóg cię poprowadzi, powie, co masz zrobić. I widzimy, że kiedy Aj, żeby pokonać Aj, trzeba było ich wyciągnąć z ich ruin i nie pozwolić walczyć na ich terenie, na ich zasadach. To jest taka ważna lekcja w strategii. Bo dobrzy generałowie wiedzą, że jeśli nie narzucisz przeciwnikowi swoich zasad, a walczysz na jego terytorium, na jego zasadach, to prawdopodobnie przegrasz. Nawet największe armie polegały na tym. Wojna w Wietnamie, kiedy Amerykanie zostali wciągnięci w dżunglę, w której nie mieli, mieli doskonałe sprzęty, mieli, przewyższali przeciwnika militarnie, mieli wszystko, co potrzeba było, żeby tą wojnę wygrać. Na papierze ją wygrywali ponad 100-krotnie lepiej niż inni, a jednocześnie tą wojnę przegrali, dlatego że zostali wciągnięci na teren, w którym nie umieli walczyć. Aj robiło to samo. I strategzy, nawet kiedy analizowali to, co Pan Bóg im kazał zrobić, tą zasadzkę, która polegała na tym, żeby ich wyciągnąć, kiedy zrobili coś, co w wojnie nazywa się takim manewrem pozornego odwrotu, kiedy wprowadzasz się do bitwy, a następnie robisz odwrót, udając, że przeciwnik cię pokonał, to powodujesz, że przeciwnik przestaje logicznie myśleć i podąża za tobą. Wychodzi z miejsca, w którym umie walczyć, idzie w miejsce, w którym nie umie. I myślę, że to jest lekcja duchowa, że czasami szatan chce nas wciągnąć na swój poziom. Chce, żebyśmy walczyli jego metodami, chce, żebyśmy walczyli jego sposobami. Kiedy ktoś ci nadepnął na piętę, żebyś zrobił to samo. Kiedy masz możliwość się zemsty, to powiedzieć: teraz to ja ci pokażę. teraz to ja ci pokażę. Albo przyjść do brata i powiedzieć, nie mówiłem ci? Przecież ci mówiłem, że jak to zrobisz, to tak będzie. Diabeł często próbuje wykorzystać przeciwko nam nasze własne siłę, to w czym my się czujemy dobrze. On próbuje nas prowadzić do swojego poziomu, wprowadzić na swój teren, gdzie on się będzie czuł pewnie, a ty myśląc, no ja dam radę, przecież nie ma murów, przecież nie ma problemu. Wprowadzisz się w miejsce, w którym przegrasz. I będziesz sobie zadawał pytanie, jak to się stało, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, że przegrałeś. Przecież miałeś wygrać, byłeś gotowy, byłeś taki mocny, byłeś przygotowany. A tu się okazało, że Biblia mówi coś innego, że mamy co robić, że mamy miłością traktować innych. Że w ten sposób, nawet jak ktoś ci coś zrobił, że Pan Jezus mówi, nadstaw drugi policzek, że bądź tym, który rozżarzony jest węgle w ten sposób ściąga na głowę innego. Kiedy robisz coś, co miałbyś prawo zrobić dużo więcej, miałbyś prawo zemścić się, miałbyś prawo zrobić coś, co wydaje się takie logiczne, wprowadzasz tego człowieka na swoje terytorium, w miejscu, w którym walczysz metodami, której Bóg ci mówi, jak masz walczyć, to odnosisz sukces, odnosisz zwycięstwo. Nagle się okazuje, że człowiek zadaje ci pytanie, ale jak to? Przecież ty miałeś prawo, a ty się wycofałeś. I myślę sobie, że to są takie rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy pamiętali z tej lekcji. Dlaczego Bóg chciał, żeby oni zdobyli Jerycho, następnie w ten sposób walczyli z Ai? Dlatego, że Bóg chciał, żeby mieli zaopatrzenie. I to jest taka, myślę, duża lekcja, która płynie z tej części Biblii. Miej w swoim życiu zaopatrzenie. Nie da się prowadzić żadnej wojny, jeśli nie masz zaopatrzenia. Jeśli nie masz dostępu do wody, jeśli nie masz dostępu do żywności, jeśli nie masz dostępu do zasobów, którymi będziesz w stanie prowadzić walkę, to nie jesteś w stanie jej zwyciężyć. Bitwa o Jerycho to była walka o zasoby. O to, kto będzie miał Jerycho, ten będzie miał zasoby. Ten będzie miał wodę, ten będzie w stanie prowadzić walkę dalej. Co diabeł chce, żebyś ty zdobył Jerycho? Co jest twoim Jerychem? Myślę, że to, co jest naszym Jerychem w naszym codziennym życiu, to jest to, kiedy diabeł cię odciąga od czytania Biblii, od studiowania Bożego Słowa, od nakarmienia się tego, czym jest Biblia, przez zniechęcenie cię, przez to, żebyś nie miał czasu, przez pracę, która cię tak zagospodaruje, żebyś nie miał czasu. Może to być nawet służba. Diabeł lubi tak robić. Tak będziesz w służbie zaangażowany, że nie będziesz miał czasu na Biblię i za pewnym czasie zobaczysz, że ta służba już nawet nie ma owoców żadnych, a jedyny jej owoc jest taki, że jesteś wyschnięty. Mieli zdobyć Jerycho, dlatego żeby mieć zasoby prowadzić walkę dalej. Twoim Jerychem musi być czytanie Bożego Słowa, walka o to, żeby to zdobyć, żeby mieć Biblię, żeby czytać, żeby karmić się tym Słowem, żeby mieć dostęp do rzeki żywej wody, do relacji z Bogiem, osobistej społeczności, kiedy w ciszy przed Bogiem jesteś i czekasz na to, co On powie, kiedy się modlisz, to o to się toczy twoja walka. Nie daj się sprowadzić na metody walki, gdzie nie będziesz, że ominiesz to miejsce. Jeśli ominiesz to miejsce, to twoja walka może będzie bardzo efektowna, bardzo ładnie będzie to wszystko wyglądało, ale po jakimś czasie złapiesz się, że jesteś w miejscu, w którym już dalej nie jesteś w stanie iść, że już nic cię nie cieszy, że przychodzisz na nabożeństwa i to jest kolejne niedzielne, środowe, piątkowe spotkanie lub jakieś tam inne. Jeśli nie masz zasobów, jeśli nie masz tego, czym jest Boże Słowo, czytanie Bożego Słowa, to po pierwsze też nie będziesz wiedział nawet kiedy zostajesz ściągany w miejsce, w którym nie powinieneś być. Będziesz jak ta osoba, która wzięła coś, czego nie powinna brać i poszła na bitwę kolejną i przegrała. Musisz mieć zasoby. Miej pokorę, pamiętaj o innych. Musisz mieć pokorę, aby w tej bitwie nie być tym, o którym mówiłem na początku. Jeśli już masz coś od Boga, jeżeli już jesteś w miejscu, w którym coś odebrałeś, w którym Bóg coś do ciebie powiedział, to nie jesteś tym, który teraz będzie siedział, który będzie patrzył tylko na siebie, ale w pokorze stanie na przodzie i powie teraz ja poprowadzę. Ja ci, bracie, pomogę. Ja się będę z tobą modlił. Ja może, nie wiem, przyjdę i ci pomogę w tym lub czymś innym. Nie schodź z obranej drogi. Tak jest punkt trzeci. I o co w nim chodzi? Wiecie, kiedy czytamy o bitwach, mamy Aj, mamy Jerycho, ale następnie jest taka część Biblii, którą dzisiaj w tym Jozue troszeczkę pominiemy. Myślę, że wiele kazań na ten temat było powiedziane. Jest to też dosyć ciekawe, ale ja chciałbym się dzisiaj skupić na kolejnej bitwie, na czymś, co się dzieje troszeczkę później. A więc mamy taką historię, kiedy królowie zrzeszają się, kiedy widzą, że już nie są w stanie pokonać przeciwnika. Widzą, że już nawet inne plemiona próbują się dogadywać. Wiemy, że jest podstęp na Izraela zrobiony, aby pewne plemię udaje, że jest kimś z daleka, a tak naprawdę jest z tej ziemi, nie chce tej zagłady. I kiedy te wszystkie wieści dochodzą do innych plemion, kiedy widzą, że Izrael jest potęgą, którą Bóg prowadzi, to co robi przeciwnik w takim przypadku? Sprzymierza się przeciwko tobie. Czasami jesteśmy w życiu w takim miejscu, kiedy mamy wrażenie, że wszystko sprzymierzyło się przeciwko tobie. Czasami są takie śmieszne rzeczy, ale one potrafią człowieka dobić. Czasami to jest tak, że w jednym czasie psuje ci się 5 rzeczy naraz, które normalnie się nigdy nie psują. 6 ludzi naraz się na ciebie gniewa. 10 ludzi ma do ciebie inne pretensje. Nagle zaczyna się sypać w pracy, nagle zaczyna się sypać w domu. Nagle wszystko dookoła jakby sprzymierzyło się przeciwko tobie. I to samo dzieje się w Izraelu. I to samo dzieje się przeciwko ludowi wybranemu. 5 królów spotyka się, władców mówi, musimy się sprzymierzyć i pokonać. Pierwsze tych, którzy sprzymierzyli się, jeszcze niedawno byli po naszej stronie, a teraz sprzymierzyli się, więc ich oblegają. Oblegają i czytamy takie słowa, zaraz je przeczytam. Gibeon. W Księdze Jozuego w 10 rozdziale czytamy o tym, jak się przeciwko Gibeonowi zebrało 5 królów. I Jozue dostaje słowa od Pana, nie bój się, ja wydam ich w twoje ręce. Znowu słyszymy to słowo, nie bój się, bo wiecie, 5 królów się zrzeszyło. Otoczyli Gibeon. I co robi Jozue? Jozue w ciągu jednej nocy dociera w to miejsce. Militarnie robi coś, co no, nic lepszego nie można zrobić. W ciągu 5 dni, przeliczyłem to, ile to jest, jaka to jest odległość, on tą odległość przeszedł w 6 godzin dokładnie. Patrząc na to, kiedy uderzył, kiedy dostał wiadomość, jaką odległość miał do przejścia, to wychodzi, że około 6 godzin szli i dotarł pod Gibeon. I nawet Boże Słowo mówi, że zaskoczył przeciwnika. Zaskoczył swoją szybką reakcją, swoją dobrą reakcją. Ale wiecie, ja myślę, że on nie zaskoczył tym, że tak szybko się zjawił, tylko tym, że gdzie poszedł do Boga. Spytał Boga, co mam zrobić. Nie zszedł z obranej ścieżki. Nie zmienił kierunku, w którym poszedł. Nie powiedział, dobra, dogadajmy się z nimi. Oni się zrzeszyli, teraz to już się nie da tak po kolei pokonywać. Musimy coś zrobić, żeby pokonać tych Gibeonów. To może się nie, Gibeonitów, to może się z nimi dogadajmy. On tego nie zrobił. W historii Izraela będziemy czytać o sytuacjach, w których inni będą się próbować dogadywać ze swoimi przeciwnikami, kiedy będą nawet złoto ze świątyni oddawać. Ale Jozue nie schodzi z tej wybranej drogi. Słyszy znowu od Boga, żeby się nie bał. Myślę, że jeśli on tego potrzebował, to my też często potrzebujemy tego zapewnienia. Ale nie usłyszysz go, jeśli nie przychodzisz do źródła. Skąd on miał usłyszeć to zapewnienie? Od znajomych? To on był przywódcą. Jeśli by coś nie wyszło, to do kogo by przyszli z pretensjami? Do Jozuego. Pierwszy by usłyszał, jak to wspaniale ich prowadzi. Tak było z Mojżeszem. Jak się im coś nie podobało, to mówili, gdzieś ty nas wyprowadził. Zginiemy, cały Egipt na nas idzie. Jozue przychodzi do Boga. Jozue przychodzi przed Boże oblicze i dostaje odpowiedź od Boga. Dostaje odpowiedź, żeby się nie bał, wyruszył i że Pan Bóg go zwycięży przeciwnika. Jozue nie schodzi z wybranej drogi. Ty też nie możesz zejść z wybranej drogi. Jeśli chcesz oglądać takie zwycięstwo. Jozue przesuwa się bardzo szybko, pokonuje przeciwnika w bezpośrednim ataku i zwycięża. Nie boi się. Nie możesz się lękać. Jeśli Bóg coś do ciebie mówi, jeżeli Bóg coś do ciebie kieruje, to owszem, możesz stanąć w miejscu i powiedzieć, że teraz ci się już nie podoba to, ale Bóg chce, żebyś ty po prostu zaufał Mu. Żebyś zrobił, nie zszedł z wybranej drogi. Nie powiedział, że teraz nie. Teraz to może kiedyś indziej. Owszem, przeciwnik jest silny, przeciwnik jest duży, ale Bóg chce, żebyś ufał Mu. Pan Bóg jest tym, który będzie cię prowadził. Czytamy w Księdze Hebrajczyków takie słowa. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy bawiają swą duszę. 10, 38, 39 Hebrajczyków. My nie należymy do tych, którzy się lękają. My nie należymy do tych, którzy się cofają. My nie jesteśmy tymi, którzy, kiedy przychodzi przeciwieństwo, przeciwnik, kiedy przychodzi jakiś problem, to mamy się wycofać. To mamy powiedzieć, no teraz to przeciwnik jest za silny. 5 królów? 5 rzeczy, które się sprzeciwiają przeciwko tobie? Może coś takiego w twoim życiu się teraz dzieje? Może twój przeciwnik jest taki, który przeciwko tobie zebrał taką armię, że wydaje ci się, że już nie da rady. Ale Pan Bóg mówi, że nie jesteś z tych, którzy się cofają. Bóg chce, żebyś zaufał Jemu. Wiecie, kiedy Jozue kończy się ta księga, bo jeszcze jest wiele bitew, jeszcze są bitwy z plemionami, które zajmują, nie wiem czy wiemy, ale w Bożym Słowie czytamy także o tym, że oni jeszcze nie zdobywają wszystkiego. Nie wiem czy wiemy, ale to wynika też z fragmentu Bożego Słowa właśnie z tej księgi. Oni nie zdobywają na przykład jeszcze Jerozolimy. Jerozolima jeszcze w tym czasie nie zostaje zdobyta. Jeszcze jest wiele plemion, które w tym miejscu zostają, które trzeba pokonać i z którymi wydawałoby się, no czemu Pan Bóg tego nie zakończył wszystkiego w jedną noc, w jednej wojnie, nie wybili wszystkich, nie pokonali każdego, tylko każdy z plemion, jeszcze później czytamy, musi prowadzić walkę, musi toczyć bój z wieloma jeszcze przeciwnikami. Ale w Bożym Słowie czytamy takie słowa. W Księdze Sędziów czytamy coś takiego. Oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów, tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w wojnie o Kanaan. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. Jest to Księga Sędziów, 3 rozdział od 1 do 2. Uczynił to ze względu na tych, którzy nie brali udziału w wojnie o Kanaan. Ale uczynił to po to, aby inne, te kolejne pokolenia uczyły się sztuki wojennej. Czasami Pan Bóg coś zostawia w twoim życiu. Zostawia plemiona, zostawia inne problemy, rzeczy, z którymi musisz się nauczyć walczyć. Z których musisz się nauczyć walczyć na Bożych zasadach. Paweł też o tym pisze, że on ma kolec wbity, ale ma dość mając łaskę Pana. Ma dość mając to, co Bóg mu dał, aby zwyciężać w swoim życiu. Może dzisiaj przychodzisz na to miejsce i zastanawiasz się, Boże, dlaczego w moim życiu dalej to jest? A może to jest po to, żebyś się nauczył walczyć po Bożych zasadach. Abyś tą sztukę wojenną, o których to Pan Bóg mówi tutaj. Wiecie, to nie ja sobie napisałem, przerobiłem sobie werset o sztuce wojennej, ale to Pan Bóg mówi, aby się nauczyły sztuki wojennej. Pan Bóg chce, żebyśmy umieli walczyć. W Nowym Testamencie mamy bardzo dużo takich historii. Mamy historię o tym, że mamy zakładać całą Bożą zbroję. Wiecie, zbroja była po to, żeby w niej walczyć. Były też zbroje paradne, ale w nich się nie walczyło. Te paradne to właściwie się ciężko w nich nawet ruszało. Gdybyśmy zobaczyli, czy to rzymskiego rycerza, o którym Paweł pisał, patrząc na tego najdoskonalszego w tamtych czasach wojownika, czy to na takiego średniowiecznego, to kiedy on ubierał tą swoją wojenną zbroję, to nie był piękny widok. To nie był wygodny strój. Ja kiedyś miałem okazję ubrać sobie taką częściową zbroję średniowieczną, lata temu. Będąc w Malborku, były pokazy, mogłem to ubrać. Wiecie, co mnie zaskoczyło? To, że jest w tym gorąco, niewygodnie. Naprawdę trzeba było to mieć pod tym wiele rzeczy, żeby w tym móc się ruszać, a jeszcze walczyć. Pamiętam, jak dostałem taki wielki miecz, ja nie byłem w stanie tego za dobrze podnieść, a co tu dopiero machać tym? No ale możemy powiedzieć, rzymski żołnierz miał mniejszy miecz. Wiecie, czemu miał krótki miecz, rzymski żołnierz? Dlatego, że taktyka rzymska polegała na tym, że stoją bardzo blisko siebie. Gdyby używali długich broni, to raniliby swoich bliskich obok siebie. Dodatkowo Rzymianie uczyli ich tak, że mają tą tarczę, już to kiedyś mówiłem, zasłaniać pozycja, w której stali, powodowała, że bardziej tarczą zasłaniał żołnierza obok siebie niż siebie. Jego miał zasłaniać ten obok. To wymagało, że musiał doskonale ufać temu, kto stoi obok niego, a krótki miecz był używany tylko wtedy, kiedy dowódca powiedział na konkretny rozkaz, kiedy go użyć. Ale w każdym razie, bo trochę odbiegłem od tematu, to Bóg daje nam te wszystkie rzeczy po to, byśmy się nauczyli walczyć. Nauczyli walczyć w duchowy sposób z przeciwnikiem, który, wiecie, przeciwnik nie mówi, że no, a teraz zrobisz urlop. Na wojnie nie ma urlopów, na wojnie nie ma nie było takiego czasu, kiedy mówimy, wiesz co, my jesteśmy już zmęczeni, wy też, to może zróbmy zawieszenie broni. No, czasami się to zdarza, ale najczęściej kończy się bardzo źle dla tej strony, która jest słabsza i która dużo szybciej na to idzie. Nasz przeciwnik nie zna litości. Szatan, jemu nie chodzi o to, żeby było dobrze w twoim życiu. I Bóg nie chce, nigdzie nas o tym nie okłamuje. On mówi, że tak jak do Izraela mówi, że chciał, żeby się nauczyli tej sztuki wojennej, tak samo do nas mówi, abyśmy przywdziali całą Bożą zbroję. Jozue na końcu swojej przemowy, kiedy podzielił już plemiona, każdy dostał ziemię obiecaną i możemy sobie to przeczytać w różnych, tutaj mam przygotowane, ale jak już nie chcę przedłużać, wszystkie te wersety, które plemię co dostaje, tak jak tutaj na tej mapie wcześniejszej widzimy, to prawie każde z tych plemion, a już najwięcej te, które właśnie zajęły tą południową część, ma swoich przeciwników. Przeciwników uzbrojonych w rydwany, są wysocy. Są tam ci, którzy o przyszłości, będziemy czytać o Goliacie. To też jest ktoś, kto zamieszkiwał te tereny. Każdy z tych plemion musi walczyć z kimś, kogoś tam jeszcze pokonać, z kimś sobie dać radę, kogoś inne plemię się sprzymierzy z innymi plemionami, żeby pokonać przeciwników. W naszym życiu też to jest wielka lekcja, że są rzeczy, które musisz pokonać sam, z relacji z Bogiem, z relacji z bliźnimi, z tymi, którzy są w kościele. Może masz przeciwnika, z którym sam sobie nie dasz rady, ale po to jesteś w kościele. Kiedy jeden z tych plemion Juda nie dawał sobie rady, poprosił innego, aby razem poszli i pokonali przeciwników. Jeśli z czymś sobie dzisiaj nie dajesz rady, możesz przyjść. Możesz poprosić o modlitwę. Możesz przyjść i umówić się na spotkanie w inny dzień. Może w twoim małżeństwie coś jest nie tak. Może w twoim domu jest coś nie tak. Może walczysz już tak długo z jakimś grzechem i nic się nie dzieje, bo Pan Bóg chce, żebyś to pokonał, ale w sposób na Jego zasadach. Przyszedł i wyznał, uzbroił się, przygotował do tej walki, miał zaplecze, był gotowy czerpać z tego, o czym mówiliśmy. Musisz mieć zaopatrzenie. Musisz nie schodzić z danej obranej drogi. I wtedy Pan Bóg da ci zwycięstwo, tak jak dał Jozuemu. Jozue to nie był wybitną osobą. Ja nie chcę tutaj go umniejszyć, powiedzieć, wiecie, on nie był nikim specjalnym. Takim samym człowiekiem jak my. Też się bał, też kiedy widział przeciwności, to czasami już nie dawał rady. Też był człowiekiem, który popełnił błędy, ale to był człowiek, który przychodził do Boga i na koniec swojego życia mówi, ale ja i dom mój będziemy służyć Bogu, wyróbcie co chcecie, musicie podjąć decyzję. I myślę, że te słowa Bóg dzisiaj także to kieruje do nas, że my też musisz podjąć decyzję. Musisz podjąć decyzję, co robić dalej w swoim życiu z tym przeciwnikiem, który jest w swoim życiu. Jakkolwiek on się nazywa, czy grzech, czy lenistwo, czy może jesteś już wypalony, bo ostatni raz czerpałeś ze źródła tak dawno temu, że już nawet nie wiesz kiedy. Może coś innego jest tym przeciwnikiem w twoim życiu. Może wziąłeś coś, czego nie powinieneś. Nie ma znaczenia tak naprawdę. Ważne jest to, żebyś dzisiaj podjął tę decyzję. Jozue w ostatnich swoich słowach kieruje słowa do ludu i mówi, musicie podjąć decyzję. Ja podjąłem tę decyzję, mówi Jozue. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Komu wy będziecie służyć? Tam Izrael woła, że oczywiście będą służyć i tak dalej, ale wiemy już z kolejnych ksiąg, że tak służyli, że trzeba było powołać sędziów. Trzeba było powołać ludzi, którzy byli znowu gotowymi wziąć odpowiedzialność, którzy byli gotowi poprowadzić. Też byli to różni ludzie. Jedni mówili, jeden usłyszał, człowieku, mężu waleczny. No ten mąż waleczny się, nie wiem, czy wiecie, ale ukrywał i nie miał ochoty walczyć, ale Pan Bóg go wybrał na wojownika. Może Pan Bóg dzisiaj do ciebie kieruje takie słowa. A ty uciekasz. A ty boisz się. I to jest normalne. Pana Boga tym nie zdziwiłeś. Ale Pan Bóg patrzy w inny sposób na ciebie. Patrzył na Jozuego, patrzył na Gedeona, patrzył na wielu innych bożych mężów. Nazywał bohaterami wiary kobietę, która była nierządnicą i zamieszkiwała Jerycho. I on ją tam dojrzał. I nas została wybrana tą, którą czytamy w Nowym Testamencie jako bohaterce wiary. Za kim pójdziesz dzisiaj? Czy to nie jest najlepszy moment, żeby wrócić do Boga, przyjść do Niego, napełnić się na nowo, znaleźć rozwiązanie, które Bóg ci daje, walczyć na zasadach w wojnie, w której albo przegrasz, albo pójdziesz za Bogiem i nie zejdziesz z wybranej drogi, bo Bóg doprowadzi cię do miejsca, w którym będziesz mógł powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za zwycięstwo. Kiedy zobaczysz, że wprowadzasz te Boże zasady prowadzenia walki, wojny, to zwyciężysz. Czy możemy powstać i pomodlić się na koniec? Kochany Panie, chcę Ci podziękować za Księgę Jozuego. Wiem, że jeszcze dużo więcej w niej jest, Panie, że Ty masz swoją mądrość, Panie, w tej księdze. Ty, Panie, chcesz też nas uczyć, jak mamy prowadzić ten Boży, duchowy bój, Boże. Ja proszę Cię o to, abyś Ty dotykał się nas. Proszę Cię, żebyś pokazywał nam, Panie, co dzisiaj jest tym naszym przeciwnikiem, bo wierzę, że to czynisz teraz w nas. Ale daj nam, Panie, siły. Daj nam, Panie, tak jak mówiłeś do Jozuego, nie bój się. Ja jestem z Tobą, Boże, bo Twoje słowo jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Daj nam dzisiaj tą siłę, aby zwyciężyć w naszym życiu. Daj nam tą siłę, aby pokonać przeciwności. Daj nam tą siłę, by powiedzieć wojnę, abyśmy nie byli z tych, którzy się cofają, jak mówi Twoje słowo, ale z tych, którzy idą i wierzą i zdobywają, Panie, zbawienie, dlatego że Ty jesteś z nami, Panie. Panie, to Ty dotykaj się tych, którzy dzisiaj są spracowani, zmęczeni, których kolana już i ręce omdlewają. Ty bądź tym, który to podtrzyma. Ty bądź tym, który dzisiaj przemówi, który wzmocni i pokaże, w jaki sposób prowadzić wojnę w naszym życiu, w codzienności. Jak oprzeć się przeciwnikowi, który z każdej strony nas nastaje. Jak zwyciężyć w tym, w czym dzisiaj jesteśmy. Jak odnieść sukces w tym, w czym, Boże, dziś do tej pory przegrywaliśmy. Proszę Cię, Panie, także i dla mnie o to. Oddaję Ci cześć i chwałę, bo tylko Ty jesteś tego godzien. Amen.